Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio profesor Rafał Wnuk, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, panie dyrektorze, pan jest nie tylko historykiem, ale też politologiem.
Mam również w swoim życiorysie taki element.
Słuchał pan Donalda Trumpa dzisiaj w nocy w kongresie, albo chociaż skróty czytał tego, co się wydarzyło?
Przyznam się, że jedynie skróty nie dałem sobie szansy wysłuchania Donalda Trumpa na żywo.
I co sobie myśli pan i o tych skrótach, i o tym, co dzieje się generalnie w ostatnich dniach na linii transatlantyckiej czy innych ważnych geopolitycznych relacjach?
Przyznam, że nic zaskakującego się nie wydarzyło. Donald Trump robi dokładnie to, co zapowiedział w okresie przedwyborczym i pokazuje, w jaki sposób myśli o porządku światowym, czyli próbuje powrócić do modelu kilku wielkich graczy, do koncertu wielkich mocarstw, tego, co ukształtowało się po okresie napoleońskim, w którym kilku ważnych ludzi, wtedy to były koronowane głowy, decydowało o losach świata, kiedy to cztery mocarstwa europejskie dzieliły między sobą.
Dzieliły i rządziły.
Dzieliły, prawda? I rządziły, co było rzecz jasna zabójcze dla małych i średnich państw.
Odczuliśmy to na całe lata, można powiedzieć, na całe wieki wręcz.
Tak, później. To jest dokładnie okres rozbiorów.
I późniejszej też konsekwencje, tak naprawdę do 1989 roku w pewnym sensie konsekwencje tego odczuwaliśmy.
Z przerwą na międzywojnie, kiedy była próba zburzenia tego układu, natomiast rzeczywiście myślenie kategoriami stref wpływów, interesów wielkich, nie liczenia się z małymi.
Historia, nie powiem, czy że toczy koło, ale trochę się cofa, albo przynajmniej w jakimś sensie takim spojrzenia na systemy, na to, jak świat został uporządkowany, to
jak
przestaje być aktualne?
Jak widzimy, doskonale wiemy, że historia się nie powtarza. A jeżeli się powtarza, to w pewnej karykaturze i dzisiaj mamy do czynienia z tego rodzaju karykaturą.
Donald Trump mówił między innymi o tym, że prędzej czy później tę Grenlandię dostaniemy.
Grenlandię, Kanał Panamski. To jest myślenie kategoriami ja jestem Ameryką, kto się ze mną nie zgadza, nie ma racji, mali nie mają głosu.
A jak pan na to patrzy jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, chociażby słysząc w ostatnich dniach słowa skierowane do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego ze strony właśnie liderów, prezydentów, prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, mówiącemu wprost, prowokujesz trzecią wojnę światową.
Nie ma w tym znowu nic nowego i nie powiem nic oryginalnego. Przypomina mi się, od razu historykowi przypomina się Monachium czy Jałta, kiedy się mówi małym, pokój jest bardziej wartościowy niż wasza suwerenność, niż wasza państwowość, wasze granice i wasze terytorium.
I minęło kilka dni i słyszymy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy jednak podpisywać to porozumienie.
Bo nie ma wyjścia. Tak jak prezydent Benesz nie miał możliwości zablokować układu monachijskiego, tak jak Mikołajczyk nie mógł zablokować Jałty. W świecie, w którym ważne są wyłącznie interesy wielkich, mali muszą umrzeć, mali muszą paść, mali muszą się podporządkować tytanom.
To koncert mocarstw tak naprawdę nigdy się nie skończył, skoro tak łatwo do niego wróciliśmy?
Nie, koncert mocarstw skończył się moim zdaniem najpierw w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a w każdym razie jego siła była dużo mniejsza. Pomysł Europy po II wojnie światowej również był skierowany przeciwko koncertowi mocarstw, bo czym innym była zimna wojna. Nie mieliśmy do czynienia jednak z koncertem mocarstw między rokiem 1947 a początkiem lat 90. Mieliśmy wtedy konflikt dwóch bloków, a nie koncert mocarstw. Natomiast pomysł do powrotu do koncertu mocarstw to jest pomysł Putina, który najwyraźniej Donald Trump kupił. Bo zauważmy, Donald Trump nie tylko mówi Putinem, ale zdaje się również nim myśleć.
tutaj się zatrzymamy i zostawimy te geopolityczne tematy, bo chyba nic więcej nie powiemy, musimy czekać na to, co się wydarzy, ale chcę pana zapytać też o to, bo trwa kampania prezydencka w Polsce. Czy pan by się zgodził ze słowami i wypowiedzią pana zastępcy, doktora Janusza Marszalca, który ostatnio odniósł się do wypowiedzi kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który mówił o demokracji warczącej i o tym, że no, chciałby zapewnić taką ochronę przed tą demokracją warczącą, która chce dopaść niektóre osoby, a mówił to w kontekście swojego byłego współpracownika właśnie z Muzeum II Wojny Światowej, który miał być przez kilka godzin przesłuchiwany przez policjantów w sprawie katalogów z wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej. Podpisałby się pan pod tymi słowami?
Proszę pana, to ja jestem współwinny temu przesłuchaniu z tego powodu.
Pan to zawiadomienie złożył jako dyrektor, tak?
Dokładnie, więc jeżeli odbywają się jakiekolwiek przesłuchania, jakiekolwiek działania w sprawie zniknięcia z muzeum 8 tysięcy książek wartości niemal 400 tysięcy złotych, a to moją odpowiedzialność...
Bo o tym mówimy pod hasłem katalogi. Tak?
Katalogi to są książki opisujące, po co muzeum powstało, opisujące, co przekazuje i prezentujące najważniejsze występujące na wystawie artefakty.
To trzymając się tego hasła książka, jak obszerne te książki były?
To jest 300 stron, około 300 stron książki w pełnym kolorze ze zdjęciami. Bardzo eleganckie wydawnictwo. Wydawnictwo, które jest obowiązkowym elementem każdego szanującego się muzeum. Jeśli państwo pójdą do Imperial War Museum, do jakiegokolwiek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historycznego, zawsze znajdziecie katalog, jest to niejako
tak zwany must have trochę w muzeum, takie
dokładnie.
Minimum trochę,
to
prawda?
To jest coś,
co
musi być.
A te katalogi, które, no jak rozumiem, zostały wycofane, bo były zmiany w wystawie stałej, wiadomo, że wiadomo, że był konflikt między poprzednią dyrekcją, a jeszcze wcześniejszą, między dyrektorem Machcewiczem. Czy były nowe katalogi zamówione dla muzeum?
Pierwsze coś trzeba wyjaśnić, tak. Bo to jest zabawne. Ja sprawdziłem sobie katalog bardzo dokładnie. Żaden element prezentowany w katalogu nie został zmieniony przez pana Nawrockiego i pana Berenta. Krótko mówiąc, te katalogi nie zdeaktualizowały się w żadnym z tych
miejsc.
Czyli
nie dotykały tych obszarów newralgicznych, jak chociażby rodziny Ulmów, czy kwestii Maksymiliana Kolbe. O tym nie było mowy, tak?
Tam w ogóle nie ma o tym mowy.
To dlaczego pana zdaniem zostały wycofane?
Moim zdaniem zostały wycofane dlatego, że wstęp do tych katalogów napisał Paweł Machcewicz i było tam jego zdjęcie. A pan Karol Nawrocki zrobił absolutnie wszystko, żeby wymazać autorów wystawy, z tejże wystawy i żeby niejako...
Naprawdę pan oceniasz tak małostkowe pobudki to były?
Moim zdaniem on naprawdę przekonał bardzo wielu ludzi, że to on jest ojcem tej wystawy i to on stworzył to muzeum.
To co się stało z tymi katalogami?
A tego ja nie wiem. Wiem, że ich nie ma.
A dokąd mogły zawędrować? No bo jest jakiś, rozumiem, ślad po... Jak to wyglądało? No bo była mowa o tym, że zostały zlecone wywiezienie gdzieś tych katalogów, aby... Znalazłem też taką wypowiedź byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Grzegorza Berenta, że te katalogi miały trafić do mieszkańców Gdańska między innymi w ramach takiej akcji Maska Książka, która w trakcie pandemii była prowadzona.
Pan Grzegorz Berent również mnie próbował przekonać do tej wersji. W momencie, kiedy go zapytałem o to, co się stało z katalogami, twierdził, że zostały rozesłane do mieszkańców Gdańska w ramach akcji prowadzonej w okresie pandemii, kiedy to mieszkańcy Gdańska mogli sobie zamówić maseczkę na twarz wraz z książką. Natomiast pracownicy, którzy pakowali te książki, twierdzą, że absolutnie był zakaz pakowania książek o muzeum, czyli tychże tak zwanych katalogów. I co więcej, duża część z nich była po angielsku, więc nie było żadnego sensu ich rozsyłać, chociażby ze względów językowych do odbiorców. Okazało się, że rzeczywiście, że książki zniknęły, a nie zostały rozesłane. Żeby było ciekawiej, to firma, która rozesłała te książki, otrzymała pieniądze za spakowanie tych książek.
A mówił pan, że pracownicy pakowali książki.
A pracownicy pakowali książki. Krótko mówiąc, poprzednia dyrekcja zapłaciła firmie zewnętrznej za usługę, której ta firma nie wykonała, bo tą pracę wykonali pracownicy. To moim zdaniem również jest działanie na szkodę firmy.
I w tym zakresie pan też złożył jakieś zawiadomienie do organu ścigania?
Nie, bo to wyszło dopiero w momencie kiedy zaczęły być prowadzone prace przez organa ścigania. Także to wyszło niejako w praniu.
W postępowaniu tak zwanym, tak? To jest jedno z postępowań dotyczących byłej dyrekcji albo tego, co działo się przed zmianą władz w muzeum. Tak. Druga kwestia to te tak zwane apartamenty, o których już cała Polska słyszała. Tak. Czy coś nowego się w tej sprawie pojawia?
Tutaj ja nie zauważam, żeby działo się coś nowego, natomiast sprawa apartamentów to nie jest efekt złożenia przez nas zawiadomienia. Akurat tak się stało, że...
ale prokuratura prowadzi tę sprawę.
Tak jest, natomiast myśmy nie mieli świadomości, jaka jest sytuacja z apartamentami i to dopiero śledztwa dziennikarskie, czyli krótko mówiąc z naszego punktu widzenia kolejne zapytania o informację publiczną i kolejne kwerendy robione przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej uświadomiły nam, jaki to jest zakres owych tak zwanych blokad, czyli blokowania przez dyrekcję mieszkania muzealnego, tak zwanego apartamentu luksusowego.
Czyli rozumiem, dziennikarzom tutaj na plus trzeba to przypisać, wyciągnięcie tej sprawy po prostu.
Tak, to ich praca.
Nie ma pan takiej obawy, że mimo wszystko Muzeum II Wojny Światowej się trochę wikła w kampanię prezydencką jako placówka publiczna?
Oczywiście, że mam świadomość, że tak to będzie odbierane i to musi być odbierane, ale jeżeli były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jeżeli prezes Instytutu Pamięci Narodowej wybiera drogę polityka, to w tym momencie wystawia na tak zwany strzał instytucje, w których pracuje i siłą rzeczy, czy my chcemy, czy nie chcemy, stajemy się obiektem zainteresowania mediów, obiektem zainteresowania polityków i to rzeczywiście w niemałym stopniu niszczy autorytet tych instytucji.
Jak pan będzie o ten autorytet dbał za tym?
A cóż ja mogę zrobić?
Zobaczymy po wyborach, tak?
Co będzie po wyborach, tego nie wiem. Natomiast wiem, że mam robić jak najlepsze wystawy, przygotowywać jak najbardziej interesujące imprezy historyczne oraz zapewniać swoim pracownikom autonomię pracy względem świata polityki.
Panie dyrektorze, to zostawmy świat polityki i teraz skupmy się właśnie na tych badaniach naukowych, chociażby na tym, co dzieje się na Półwyspie Westerplatte, bo ostatnio też zakończony kolejny etap pracy archeologicznych i no, dość ciekawe odkrycia, tak jak przeczytałem, bo nie tylko liczne artefakty z różnych epok, ale także odkrycie, rozumiem, dowodów na niemiecką zbrodnię na polskich jeńcach, do której mogło już w 1939 roku dojść na terenie.
Wydaje się, że raczej to był rok 1940. Ja bym tak raczej datował. Okazuje się, że Westerplatte było nie tylko miejscem walk 1939 roku, ale również miejscem, gdzie rozstrzeliwano cywilnych jeńców, Polaków, którzy pochodzili najprawdopodobniej z Bydgoszczy. Czyli Westerplatte okazuje się być nie tylko miejscem walki, ale również miejscem egzekucji.
Czyli podobnie jak okolice Chojnic, rozumiem, to te osoby z tych rejonów mogły być tam przywożone na Westerplatte?
Mogły być, natomiast to nie jest etap badań, na którym moglibyśmy powiedzieć, kto to jest dokładnie.
A na jakim etapie te badania są i co dokładnie odkryto?
Odkryto ciała cywilów, którzy to cywile zostali rozstrzelani nad okopami obrońców, a następnie przysypani piaskiem. I to jest jakby stan obecny. To wynika z pracy archeologów i antropologów. Wynika też z pracy antropologów to, że oni leżą jakby w naturalnych pozycjach. Krótko mówiąc, nie zostali gdzieś zastrzeleni
a potem przywiezieni,
tylko zostali rozstrzeleni nad tymi dołami i tak jak upadli, tak zostali przykryci kolejną warstwą ziemi.
To przypomina działania sowieckie też, prawda?
To jest typowy sposób rozstrzeliwania nad dołem. Rzeczywiście w Polsce to się kojarzy z tak zwanym rozstrzeliwaniem katyńskim.
Co dalej w tej sprawie? Ile tych ciał było odnalezionych?
To były dwa punkty, w sumie to były cztery ciała, jeśli dobrze pamiętam.
I tutaj będą, czy dzisiaj można stwierdzić, czy to była jakaś niewielka zbrodnia, czy dopiero będzie trzeba badać, jaki był zakres i skala tak naprawdę?
Z tego co wiemy, to Westerplatte nie było miejscem masowych rozstrzeliwań, ale czy znajdziemy kolejne ciała, kolejne tego typu odkrycia będą miały miejsce, no to nie powiem, że tak będzie na pewno, bo...
Ale trzeba to sprawdzić, bo tego nie wiadomo, tak?
Bo będziemy to sprawdzać. Oczywiście nie spodziewaliśmy się ciał cywilów, poszukiwaliśmy kolejnych grobów obrońców, a okazało się jednak, że jest coś całkowicie nowego.
Okazuje się, że Westerplatte kryje jeszcze wiele tajemnic po prostu, których
ależ
nie znamy.
Tak, jak zresztą nie tylko Westerplatte, ale każdy kawałek polskiej ziemi. Natomiast to, co jest istotnego na Westerplatte, co jakby w końcu kwietnia zrobimy, z punktu widzenia mieszkańców, no to otworzymy wystawę, która będzie dostępna w elektrowni tuż przy pomniku, opowiadająca i historię tej półwyspu, koncentrująca się rzecz jasna na obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku, oraz otworzymy taką bramę do Westerplatte, do pola bitwy Westerplatte, taki punkt przyjęcia turystów z, jak mi się wydaje, bardzo uroczą kawiarnią i restauracją. Mam nadzieję, że gdzieś w maju to wszystko będzie już dostępne dla turystów.
To jak tak już będzie, to my się wtedy spotkamy i porozmawiamy o dalszej przyszłości Westerplatte. A dzisiaj musimy się już niestety zatrzymać, bo czas nas nagli. Bardzo dziękuję.
I ja dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Profesor Rafał Wnuk, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, rozmawiał Kuba Kaługa.